I kochani, zostałem poproszony, żeby tak konferencję powiedzieć na temat właśnie oddania się Panu Jezusowi przez ręce Maryi. No i jest to wskazanie na świętego Ludwika Grignon de Montfort. Nie wiem, czy to sprostam temu zapotrzebowaniu, czy to, co będę mówił, zadowoli Państwa, bo ja nie mam czasu zbytnio na takie piękne układanie konferencji, bo moja praca jest taka, jaka jest. Jestem kapelanem Akademii Medycznej. Także to będzie to tak tyle, ile mi czas wieczorami pozwalał. Tak przygotowałem to wystąpienie. Także będę chciał pokazać taki ogólny jakiś zarys maryjności, mariologii. I to w pierwszym rzędzie, tak jak to widział święty Ludwik Grignon de Montfort. No i odnieść do naszych czasów, do naszej współczesności, do świata, w którym żyjemy. A więc tak troszeczkę metodą biblijną, Formgeschichte, czyli historia, i Sitzin Leben, czyli te nasze życie tutaj. Co to daje, jakie to jest przełożenie. I właśnie dlaczego to, a te 33 dni, dlaczego akurat właśnie tak długo, czy to nie można sobie właśnie jakoś króciutko pomodlić się, no względnie iść do spowiedzi świętej i odmówić ten akt oddania się, jak to napisał święty Ludwik Grignon de Montfort, czy może właśnie swoimi słowami powiedzieć: Maryjo, jestem Twój, oddaję się Tobie, a Ty przekaż mnie swojemu Synowi. Dlaczego aż właśnie tyle? Dlaczego to właśnie ma mieć formę takich rekolekcji? I, no i też odpowiedzieć pytanie, może to jest takie troszeczkę, przepraszam, jak kogoś urażę, bo w ruchach kościelnych, często tych współczesnych, nowoczesnych, no przychodzą też takie nurty i prądy protestantyzujące, że po co Maryja? Przecież Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem i po co tam jeszcze jakaś tam Maryja? Po co tam jeszcze jacyś święci, jakieś różańce, jakieś takie różne dodatkowe rzeczy? Duch Święty mnie natchnie, ja sam spontanicznie, tak jak będę chciał, to sobie uwielbię Pana Boga, pomodlę się, po co jakieś tam sztywne, jakieś formuły, reguły i tak dalej. Ale proszę zauważyć, to jest moje takie doświadczenie. I pewnie też gdzieś tam usłyszeliście, kiedy rozpoczyna się właśnie myślenie, że po co Matka Boża, to takie ruchy, to już jest pierwszy w takich wspólnotach, to jest pierwszy krok do odejścia z Kościoła katolickiego. Do odejścia z Kościoła katolickiego i wiele właśnie wspólnot tak właśnie skończyło poza Kościołem katolickim, albo też wręcz nawet poza wspólnotami zielonoświątkowymi, tylko jakieś swoje zupełnie nowe kościoły ktoś potworzył. I to jest zmora na przykład kościoła Ameryce Łacińskiej. Każdy sam tak jak chce, staje na placu, bierze Biblię, wydanie brytyjskie, Towarzystwa Biblijnego, zaczyna czytać, po swojemu interpretować i ludzie tam wokół niego się gromadzą. No i zakłada wspólnotę kościelną. Jak w Brazylii pojedziemy, to co kawałek jest igreżia ewangelika, igreżia, igreżia, igreżia. Kościół, kościół, kościół. A właśnie to będę chciał pokazać, przepraszam, że się może powtórzę w dalszej treści, tekście, w moim wystąpieniu. Właśnie, że Maryja jest tą, która... Jak powie, to jest przekonanie kardynała Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, że Maryja jest tą, która depcze wszystkie herezje, która broni Kościół przed błędami. I to dość jego doświadczenie wyraził w wywiadzie przeprowadził ten wywiad André Frossard i to zostało opublikowane w książce pod tytułem Raport o stanie wiary. I tam jest jeden cały rozdział na temat Maryi, na temat kobiety. I właśnie on tam się odnosi do tego. Zobaczmy, jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia, w okresie, gdzie wpatrujemy się w świętą rodzinę, w żłóbek, wpatrujemy się w to wydarzenie, w ten wielki cud, że Bóg stał się jednym z nas i przyszedł przez Maryję. I wtedy, kiedy podważamy Boże macierzyństwo, mówimy, że to jest zwykła tylko kobieta, odcinamy te wszystkie przywileje i dary, to co robimy z Jezusa? Zwykłego człowieka. I na odwrót, kiedy właśnie Jezusa ograbiamy z Jego boskości, to nic nowego, to są początki chrześcijaństwa. Pierwsze wielkie herezje, Ariusz, który stwierdził, że Jezus jest tylko doskonałym człowiekiem, to nie jest żaden Bóg. To jest niemożliwe, żeby Bóg stał się człowiekiem. To jest po prostu niemożliwe. Jak Bóg może wejść, to też trzeba zrozumieć kontekst filozofii Platona. Platon mówi, że ciało ludzkie to jest więzienie dla duszy, dla idei wielkich. Nasze ciało przecież starzeje, choruje, nie jest idealne. Jak może ideał wejść w takie właśnie więzienie? To jest niemożliwe. Jezus jest tylko zwykłym nauczycielem, wędrownym kaznodzieją. No jaki z tego wniosek? Że nie jesteśmy zbawieni. I konsekwencją tego jest Maryja, to zwykła kobieta. I to była druga herezja. I sobór pierwszy w Nicei, później w Efezie i później dalsze różne herezje, że Jezus znowu, cały czas, Jezus nie jest Bogiem. Jezus jest tylko zwykłym nauczycielem, kaznodzieją żydowskim. Pragnę tutaj nadmienić, kiedyśmy mieli spotkanie z kardynałem Szymbornem, który prezentował w seminarium w Ołtarzewie przetłumaczony język polski chrystologię, swój podręcznik do chrystologii. To właśnie odwołał się do tego, kiedy jako młody dominikanin, naładowany tymi nowinkami, jest taka teoria biblijna Bultmana, demitologizacja Chrystusa, że to później po tym cudzie zmartwychwstania utworzono z Jezusa Chrystusa Boga, go tak upiększono i właśnie swojej starszej mamie opowiada, że to tak nie jest jak z Jezusem, jak to jest na kartach Pisma Świętego. To jest nauczyciel tylko, kaznodzieja. No i wymienia to, podpiera to wszystko i wymienia myśli Bultmana. No a mama co mówi? Dziecko, ty masz być księdzem. No to po co będziesz księdzem, jak Jezus nie jest Bogiem? To nie jesteśmy zbawieni. To nie jesteśmy zbawieni, nie jesteśmy wyzwoleni z grzechu pierworodnego. I wtedy konkluduje to kardynał Szymborn. To była jedna z największych i najpiękniejszych lekcji chrystologii, która dała mi moja mama. Wcale nie wyuczona w studiach teologicznych. I właśnie w tym wszystkim Maryja jest tym drogowskazem, jest to gwiazdą. Ave Maris Stella, jak śpiewamy w łacińskim hymnie, który też pojawia się w czasie tych 33 dni jako modlitwa. Ave Maris Stella, witaj gwiazdo morza. Ona jest tą gwiazdą przewodnią. To tak tytułem troszeczkę wstępu, ale pierwsza rzecz takiego swojego doświadczenia osobistego. To jest ta niebieska książeczka, traktat. Pierwszy raz tą książeczką zetknąłem się, kiedy czytałem książkę, którą Jan Paweł II napisał na swoje 50-lecie kapłaństwa, Dar i tajemnica. To był 95 rok. I tam właśnie Karol Wojtyła, Jan Paweł II mówi jako młody chłopak, no miał takie wątpliwości, że to za dużo o tej Matce Bożej nie mówimy, czy ona właśnie przez to nie jest jakby większa. I to niektórzy też zarzucają, że ubóstwiamy ją, że Boga z niej robimy. Że ludzie nie umieją nawet Trójcy Świętej wymienić, osób boskich, to, że to są osoby świętej rodziny, to jest Trójca Święta. Że Maryja to jakby Bóg. No i on miał takie wątpliwości. W pewnym momencie też proszę zauważyć, że on był członkiem Żywego Różańca. To był członek Żywego Różańca i Sodalicji Mariańskiej, a więc tych ruchów rzeczywiście maryjnych, rzeczywiście przepojonych duchem maryjnym. I wtedy wpadła mu książeczka Traktat i zaczął ją czytać. I to odsłoniło nim przez tą lekturę właśnie piękno Maryi, jej miejsce w historii zbawienia i w historii Kościoła i w historii osobistej. Ten właśnie traktat, ta króciutka mała książeczka, o której mówi, że nosił ją w kieszeni, kiedy szedł do fabryki, do Solvayu, była cała poplamiona wapnem, ta malutka niebieska książeczka. I wtedy właśnie pod wpływem tej lektury mówię, zaciekawiło mnie, co to jest? Co to jest? Młodym chłopakiem miałem 20 lat. Co to takiego jest? Ten traktat. Co tam w nim się znajduje? No i kiedyś mój kolega pojechał do Torunia i mówię, słuchaj, weź w księgarni, kup mi to. I kupił mi, o dziwo, teraz tak ze zdumieniem jeszcze raz tak patrzę, to jest reprint. Bo dzisiejsze te traktaty to już są pięknym językiem, tak troszeczkę wygładzony język polski, to jest tłumaczenie przedwojenne, reprint. Wydawnictwo archidiecezji lubelskiej to wydało. Ale to jest druk z 1947 roku. A więc jeszcze ten język taki troszkę staropolski, tłumaczenie takie trudniejsze. I tą książeczkę, ona jest cała pognieciona, wielokrotnie czytałem, wielokrotnie do różnych fragmentów wracałem. I w moich przełomowych wydarzeniach z mojego życia do tej książeczki wracałem i ponawiałem ten akt. Tak jak umiałem, no samemu przeczytałem ją i tam są wskazówki. Jak masz kochać Matkę Bożą? Jak masz jej oddawać cześć? Jak masz przeżywać mszę świętą, w łączności z Maryją i tak dalej? Z tej małej książeczki. I na końcu jest akt. Ja sam to przepraktykowałem. I do tej książeczki wracałem. I nieraz wracałem w moim życiu kapłańskim, kiedy przeżywałem najtrudniejsze moje chwile mojego życia. Właśnie z tej książeczki, tej niebieskiej książeczki, do której Jan Paweł II miał zawsze wielki sentyment. I zawsze mówi, kiedy przyjeżdżałem, jadąc na Zakopanego, dzisiaj tam jest jego dom na Białych Morzach, centrum Jana Pawła II. Karol Wojtyła nigdy nie miał swojego domu, przecież gdzie się urodził, to było mieszkanie czynszowe. Kuria, no to było mieszkanie służbowe. Watykan to mieszkanie służbowe. On nie miał swojego takiego domu. I tam właśnie na terenie, gdzie wylewano to wapno, niedaleko Solvayu, jest jego dom, centrum Jana Pawła II. I właśnie on tam z tą książeczką chodził, do kamieniołomów, do pracy. I to stąd wziął te totus tuus, cały twój. To tak osobistego jakiegoś doświadczenia. Ale teraz już tak, to było tak z zewnątrz. Troszkę słabe światło. Parę słów o świętym Ludwiku Grignon de Montfort. To nie będzie taka biografia, taka ścisła, ale żeby umiejscowić, w jakim czasie on żył. Urodził się 31 stycznia 1673 roku we Francji, w Bretonii, w mieście Montfort. Szkoła podstawowa to tam w swoim miasteczku. Pochodził z bardzo licznej rodziny. Późniejsze studia to kolegium jezuitów i teologię studiował w Paryżu i to była formacja ku kapłaństwu i formacja w szkole duchowości francuskiej. I tu bardzo mocno ta szkoła francuska, duchowości francuskiej, to jest tajemnica wcielenia, Boże Narodzenie. To było jakimś takim kluczem. I wierność przyrzeczeniu Chrztu Świętego. To były takie główne cechy tej szkoły, którą otrzymał, której się wychował. No i maryjność. No bo jak jezuici, to maryjność. Przecież sodalicja mariańska to jest dzieło jezuickie. Ten ruch maryjny, sodalicja mariańska. Kapłaństwo przyjął w 1700 roku. I jego posługa jako kapłana, można by powiedzieć dzisiejszym, tak spojrzeć sobie bez odniesienia do wiary, to było kapłaństwo bardzo trudne i bez jakichś spektakularnych sukcesów. To był człowiek, który umarł w zapomnieniu. Nie zobaczył owoców swojego dzieła. Nie zobaczył. Jedynie jakiś zalążek wspólnoty zakonnej, to sióstr. Był kapelanem szpitali. Był w szpitalach, pracował. I po nocach tam miał takie kąt, jakieś tam mieszkanko, jakiś kącik. Po nocach właśnie pisał. Pisał swoje dzieła. Dzieła głównie o Maryi. Dzieła właśnie krzewiące część Matce Bożej, ku Matce Bożej. Jego pragnienie było wyjechać na misję do Kanady, ale nie uzyskał zgody. No i jeżeli nie mogę wyjechać na zagraniczne misje, Kanada, no to wtedy była jeszcze kolonia francuska, Quebec, przecież tam po francusku mówią. Jeżeli nie, no to będę misjonarzem ludowym, a więc rekolekcjonista i misjonarz taki na miejscu. Otrzymał wstępną zgodę, ale jego misje, jego rekolekcje nie cieszyły się powodzeniem. Przeganiali go, wyzywali go, nawet duchowni. Nie podobało się, bo za dużo mówi o Matce Bożej. Powędrował do papieża i uzyskał taki placet papieski na głoszenie misji ludowych. I głównie to były misje, tak jak wspomniałem, maryjne. Głównie skoncentrowane na tajemnicy krzyża i Maryi. Zaprowadzał wszędzie, gdzie tylko można, no, nabożeństwa różańcowe, żeby ludzie odmawiali różaniec. To jest pierwsze, podstawowe, najpiękniejsze właśnie nabożeństwo, to różaniec. Ale też był jakoś tak nielubiany w tym, co robił. Był rzeczywiście takim wędrownym kaznodzieją na placach, w kościołach. Odzew był w miarę od ludzi dobry, bo były to liczne, no, udział wiernych był liczny, no i też i spowiedzi święte. 1700 rok, kapłaństwo jego, i to zobaczcie, to jest jakby za parę jakoś tam, to jego działanie przygotowało dobry grunt, żeby całkowicie Francja nie pogubiła się w zawierusze później rewolucji francuskiej. Wygłosił tych rekolekcji i misji przeszło 200. I jak mówiłem, wszędzie zakładał bractwa maryjne, zwłaszcza różaniec. Zmarł 28 kwietnia 1716 roku, a więc to nie było długie jego życie tutaj ziemskie. Papież Leon XIII w 1888 roku beatyfikował, a Pius XII kanonizował w 1947 roku. I umarł, jak powiedziałem, w zapomnieniu. Nawet nieznane były jego pisma. Dopiero później to odżyło, kiedy było przygotowanie do beatyfikacji, no to co on napisał? I odnaleziono właśnie jego dzieła. I pierwsze właśnie te dzieła, które on napisał, odnalazły się w 1842 roku. I to był traktat. To był zeszycik, w którym brakowały początkowych stron. Tak święty Ludwik nie nazwał swojego dzieła. Nie wiemy, jak go nazwał. To później redaktorzy, którzy przygotowali właśnie tą książeczkę, no nazwali, no bo tam jest o tym, jak przygotować się do zawierzenia się Matce Bożej jako niewolnik Maryi, zawierzyć się Jezusowi przez jej ręce. No i nazwano, i tam są podane praktyki, jak mu kochać Maryję. Pokazane jest, że warto ją kochać i w świetle Pisma Świętego. No i nazwano to traktat, bo to ma taką formę właśnie traktatu, wykładu. Są jakieś właśnie założenie, temat i to powoli tam ten temat święty Ludwik tłumaczy. Ale to jest nazwa nie ojca świętego Ludwika. To jest to pierwsze podstawowe dzieło. Ono się właśnie ukazało. I drugim wielkim, ważnym dziełem to jest Miłość Mądrości Przedwiecznej. I tu przedziwne, na końcu tego dzieła, to dzieło jest w całości ten zeszyt się zachował. Na końcu tego dzieła jest właśnie akt oddania się Jezusowi przez ręce Maryi. I teraz jest pytanie, czy to może właśnie ten traktat to jest ciąg dalszy tego dzieła? I kolejne, trzecie, bardzo ważne, to jest tajemnica Maryi. Też bardzo podobne i bardzo jakieś ma treści, odnośniki w tej niebieskiej książeczce, w traktacie. I też jest pytanie, czy to może właśnie te trzy zeszyty, te trzy dzieła nie tworzą jakiejś jednej całości. Ale najbardziej rozpowszechniony i znany był właśnie traktat. Od samego początku. I zobaczmy, jak Karol Wojtyła sięgnął to do ręki, bo polskie tłumaczenie, ono pojawiło się dość późno, bo to w 1920, jak mnie pamięć nie myli, 20, 27 rok. To jest bardzo późno. To zaczęło się rozpowszechniać. Był praktycznie nieznany. Całość, wszystkie dzieła świętego Ludwika ukazały się w 1966 roku dopiero. A więc tak jak mówiłem, człowiek zapomniany. Człowiek, który nie zobaczył owocu swojej pracy. Zapomniany. Co w nich, w tych dziełach, co jest takie bardzo ważne? Co jest takie bardzo znamienne? O, jeszcze może nadmienię, że też oprócz tych trzech takich ważnych, tworzących całość, jego maryjności, jego umiłowania, które opisuje do Matki Najświętszej, jest też i malutkie dziełko, jak odmawiać o różańcu. Są też napisane reguły zakonne, modlitwy i też jedno wielkie takie, jak w edycji włoskiej, ja mam w języku włoskim wszystkie opere complete, całe dzieło, wszystkie dzieła to są pieśni, przepiękne pieśni chwalące Matkę Najświętszą. Coś jak wschodni akatyst. Co jest tam właśnie w tych jego dziełach taką nowością? Duch Święty. Zwłaszcza to widzimy, kiedy czytamy dzieło Miłość Mądrości Przedwiecznej. To jest właśnie ukazana Maryja w relacji do Ducha Świętego. Maryja i Duch Święty. I finał tego wszystkiego, po co my to robimy, po co my się zawierzamy, to jest odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego. Święty Ludwik nazywa to nie przyrzeczenia, tylko daje tego rangę wyższą, ślubów. Ślubów chrztu. Odnowienie przymierza Chrztu Świętego. A więc odnowa wiary. Bo sakrament Chrztu Świętego jest sakramentem wiary. No i właśnie, po co te przygotowania? Po co tyle tego czasu? Po to, żeby poznać, czy to jest moja duchowość. Poznać siebie, swoje słabości. Po prostu, jak każde rekolekcje, są po to, żeby się nawrócić. Po to, żeby się nawrócić. Po to, żeby oczyścić swoje serce. Po to, żeby patrzeć i wzorować się patrzeć na Maryję i wzorować się na niej. Na jej wierze. Na jej bezgranicznym oddaniu się Jezusowi. Od Nazaretu aż po krzyż i wieczernik. Wszyscy bardzo dobrze znamy to, że Maryja prowadzi do Jezusa. Ikona jasnogórska, nie? Hodogetria. Ale też, dzisiaj to tak można zauważyć, zagrało. Jezus wskazuje na swoją matkę. Adorowaliśmy eucharystycznego Jezusa. A kiedy to jest? A wtedy, kiedy Maryja przychodzi i chce się spotkać ze swoim Synem. No i, a Jezus naucza w środku domu i mówią do Niego, słuchaj, przyszli Twoi najbliżsi, chcą się z Tobą spotkać. A On mówi, a któż jest moją matką, którzy są moimi braćmi? I tak patrzy wokoło ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. A kto najlepiej to robi? Maryja. Maryja. A jak pasterze odeszli, to co? Maryja wszystkiemu się przyglądała, rozważała. Wzór modlitwy. Wzór modlącego się Kościoła. Właśnie to można wyłuskać z tego, o czym pisze święty Ludwik Grignon de Montfort. I co głosił, co nauczał. A więc właśnie czyste serce pozwala nam słuchać lepiej Pana Boga. Czyste serce to po prostu wiara, że tam jest tylko i wyłącznie miejsce dla Pana Boga. Niepokalane serce Maryi, co to jest? To jest symbol, że w życiu Maryi było wszystko na tak dla Pana Boga. Stąd też właśnie Fatima, będę takie troszeczkę też wycieczki robił do współczesności. nabożeństwo, pierwszych sobót, to właśnie poprzez modlitwę, medytację, różaniec, pokutę mamy nasze serce uczynić jak serce Maryi. Żeby tam był Bóg i w naszym życiu, że wszystko to, co mówił Bóg, będzie na tak. W tym jest właśnie Maryja niedościgłym wzorem. W jej życiu było wszystko na tak. Bo była święta, niepokalana. I to jest właśnie cel zawierzenia, oddanie się po to, żeby wierzyć jeszcze głębiej. Po to, żeby na serio przyjąć dar sakramentu Chrztu Świętego, dar wiary. To jest ta brama, przez którą wchodzimy do wspólnoty Kościoła i później dalsze sakramenty. Wylanie Ducha Świętego w bierzmowaniu. Eucharystia, pokuta. Sakrament życia we wspólnocie Kościoła, kapłaństwo, małżeństwo. Czy też, kiedy przyjdzie choroba, cierpienie, to sakrament namaszczenia chorych. Ale właśnie pierwszym początkiem to jest Chrzest Święty, to jest sakrament wiary. I do tego właśnie prowadzi ten akt. I do tego trzeba się przygotować. Trzeba właśnie nawrócenia. Trzeba poznania siebie po to, żeby jeszcze bardziej ożywić swoją wiarę. I warto właśnie podjąć ten trud rekolekcyjny 33 dni. Jest to już od dawna opracowane właśnie przy okazji tłumaczenia tekstów świętego Ludwika Grignon de Montfort. O tym powiem na końcu. I teraz takie doświadczenie może właśnie tego zawierzenia Maryi. Mówiłem już o Janie Pawle II. Zobaczmy na kardynała Wyszyńskiego. On też w Stoczku Warmińskim, wtedy kiedy przeżywał swoje uwięzienie, też przygotowywał się po to, żeby oddać się Maryi. Śluby jasnogórskie. Oczywiście ponowienie tego ślubowania Jana Kazimierza, ale są znowu oddanie się w macierzyńską niewolę miłości dla wolności Kościoła w Polsce i świecie. Właśnie Wyszyński widział te doświadczenia przemożnej opieki Matki Najświętszej nad Kościołem. Różaniec, mówi się Matki Bożej Zwycięskiej, Lepanto, kiedy została pokonana flota turecka. To są wszystko znaki jej obecności, jej zwycięstw i pomocy. I w to również wchodzi kardynał Wyszyński. Osobiście sam, a później cały naród. Święty Ludwik Grignon de Montfort również przywołuje Polaka, jezuitę, ojca Stanisława Fenickiego. Cytuję, właśnie wymienia go w szeregu innych tych, którzy krzewili nabożeństwo do Matki Bożej poprzez zawierzenie się jej, poprzez oddanie się jej w niewolę. Czy też warto tutaj wspomnieć kolejnych polskich jezuitów, o nich nie mówi święty Ludwik, ksiądz Piotr Skarga czy święty Andrzej Bobola. Wielcy, czciciele Matki Najświętszej, wielcy sodaliści. Sodalicja mariańska, podkreślam jeszcze raz, to jest dzieło jezuickie. To przepiękne bractwo. No i Karol Wojtyła, jeszcze raz, niech to wybrzmi, jego totus tuus, właśnie z tej niebieskiej książeczki. To jest owoc jego zawierzenia, jego oddania się Maryi. Fatima. On sam doświadczył tej obronnej ręki Maryi. I sam już był pewien, że i sam to wyraził, mówiąc, że nie może Kościół obojętnie stać, obojętnie i nie podjąć tego, co mówi Maryja w Fatimie i o co prosi. I również zawierzenie świata, o co Maryja prosiła i Rosji, i świata, i niepokalanemu sercu. Pragnął to uczynić dużo wcześniej. Na rocznicę Soboru Efeskiego, gdzie został ogłoszony dogmat o Maryi jako świętej Bożej Rodzicielce. I miałoby się to dokonać w łączności z wszystkimi biskupami świata. Ale znowu opory niektórych, nie, a po co? I później dopiero aż 84 rok, 25 marca na placu świętego Piotra. Papież zawierza Rosję i świat niepokalanemu sercu Maryi. I rozpoczyna się, o dziwo, demontaż właśnie systemu, który, o który dzieci prosiła, żeby właśnie ten bezbożny system ateistyczny, marksistowski upadł. To jest zwycięstwo Maryi. A pierwsze wezwanie Maryi z Fatimy to jest o wiarę. A filozofia marksistowska, filozofia materialistyczna to właśnie opium dla ludu, to wiara. Zobaczmy, cały czas Maryja to ta, która broni wiary. I kolejny krok, chcę nawiązać do tego, warto, tak nawiasem mówiąc, przeczytać sobie ten rozdział raportu o stanie wiary kardynała Ratzingera, gdzie jest mowa o Maryi. Tam jest również mowa o kobiecie, o tym, że jeżeli właśnie Maryja jest no, jakoś tak na bok spychana, to również i traci na tym kobieta. Traci również jej godność. Staje się narzędziem. A Maryja może być tą drogą odrodzenia, odrodzenia wiary. I on właśnie tam mówi, na podstawie, bo droga Karola Wojtyły to była droga jego pobożności takiej z dzieciństwa, od najmłodszych lat, miłości takiej z Matką Bożą, pobożności ludowej. Kardynał Ratzinger zobaczył właśnie jako profesor Maryję jako tę, która broni prawdziwej wiary. I jeden od drugiego mógł się uczyć dużo. Papież Jan Paweł II też nie był mile widziany z różańcem w Watykanie, a on z uporem maniaka pierwsze soboty miesiąca różaniec, transmisja przez Radio Watykańskie. Z różańcem. To też był taki zawirowania po Soborze Watykańskim II. A po co Maryja? Jezus jest jedynym pośrednikiem. Ba, nawet tytuł Matka Kościoła to był wniosek biskupów polskich. To tak zostało przyjęte ze... No, tak z przymrużeniem oka, a Polaczki sobie przyszły o Matce Bożej, coś tam chcą. Nawet papież Paweł VI mówi, a ja muszę to z teologami skonsultować, bo to... Kardynał Wyszyński, my mamy też teologów. Uniwersytet w Lublinie jest, cool. I na końcu jakoś udało się wprowadzić do konstytucji o Kościele Maryja w tajemnicy Kościoła i na zakończenie Soboru papież Paweł VI oddał Kościół Maryi, Matce Kościoła. A święto jako dla całego Kościoła to papież Franciszek kilka lat temu wprowadził. Taki opór. A to święto Polaków, Matki Kościoła. Ten poniedziałek Zielonych Świąt. Owszem, my mamy tą duszę narodu właśnie maryjną wybitnie. Nasza pierwsza pieśń narodowa, Bogu Rodzica. Święty Jacek, Odrowąż, co przyniósł do Polski? Miłość do Matki Najświętszej, do Eucharystii. Często go widzimy z figurką Matki Bożej, z monstrancją. Bo Dominikanie przynieśli różaniec. I papież Franciszek właśnie w kontekście tym, co mówi kardynał Ratzinger w raporcie o stanie wiary, mówiąc o tym, że właśnie ratunek jest w Maryi, że ona jest tą piękną niewiastą. Dzisiaj toczy się batalia, kim jest człowiek. I właśnie Maryja pokazuje piękno człowieka. Batalia o kobietę, kim ona ma być, co to ma być. I Maryja pokazuje piękno bycia mamą, piękno macierzyństwa. Kardynał Ratzinger mówił wtedy o niebezpiecznych zjawiskach, które się zauważało już wtedy w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, co się działo wśród sióstr zakonnych, że będzie radykalny spadek sióstr zakonnych, powołań do zgromadzeń sióstr zakonnych. I też mówi Maryja. A papież Franciszek kilka dni temu, święto Świętej Bożej Rodzicielki, co mówi? Posłuchajcie. Przemoc wobec kobiet jest zbezczeszczeniem Boga zrodzonego z niewiasty. Po tym, jak traktujemy ciało kobiety, możemy rozpoznać nasz poziom człowieczeństwa. Odrodzenie ludzkości rozpoczęło się od niewiasty. Kobiety są źródłem życia, jednakże są nieustannie poniżane, bite, gwałcone, nakłaniane do prostytucji i usuwania życia, które noszą w swoim łonie. Każda przemoc zadana kobiecie jest zbezczeszczeniem Boga zrodzonego z niewiasty. Z ciała kobiety rozpoznajemy nasz poziom człowieczeństwa. Ileż razy ciało kobiety jest poświęcone na bezbożnych ołtarzach reklamy, dochodów, pornografii, wyzyskiwanie jako obszar do użycia. Trzeba je wyzwolić od konsumpcjonizmu. Trzeba je szanować i cenić. Jest ono najszlachetniejszym ciałem świata. Poczęło i zrodziło miłość, z dużej litery, która nas zbawia. Kościół, zbliżając się do Maryi, odnajduje siebie, znajduje swoje centrum i jedność. Nie rozumiemy Kościoła, jeżeli patrzymy na niego, wychodząc od struktur, programów i tendencji. Coś z niego zrozumiemy, ale nie istotę. Kościół ma bowiem serce matczyne, a my dzieci przyzywamy dziś Maryję, Matkę Bożą, która nas jednoczy. Jako lud wierzący, o Maryjo, wzbudź w nas nadzieję, daj nam jedność. Niewiasto zbawienia, powierzamy Tobie ten rok, strzeż go w moim sercu. Nic dodać, nic ująć. To, co tam kiedyś kardynał Ratzinger mówił, jasno tutaj pokazuje. I ratunkiem jest właśnie Maryja. W tym poznaniu, kim jest człowiek, piękno człowieka, piękno wiary, ale przede wszystkim piękno człowieka. Kardynał Wojtyła, kiedy rozpoczął swoją po studiach pracę wśród młodzieży, to pierwsze jego konferencje to były na temat, kim jest człowiek. Później drugim tematem zainteresowań była miłość ludzka. Miłość i odpowiedzialność, tak się zrodziła. Kiedy właśnie obserwował te wszystkie tendencje, które są w świecie, a przede wszystkim bezwstyd. Człowiek jest dzisiaj odarty z tajemnicy. Dzisiaj jest bezwstyd w zachowaniu, w ubiorze i brak skromności. Dzisiaj to nie są cnoty, czyli wartości. Ale dzisiaj to jest coś, co jest wadą. Masz być bezwstydny w ubiorze, w zachowaniu. I stąd nie dziwmy się, że ludzie właśnie, dla nich żaden problem sprofanować miejsce święte, bo nie ma już świętości. Trzeba wyzwolić się z jakichś tam ograniczeń. I jedno z tego, co prosi Maryja, żeby wynagrodzić jej zniewagi, to jest zniewaga, bezczeszczenie i jej świętych wizerunków. Dzisiaj właśnie Odarty jest człowiek z tajemnicy. Kardynał, papież Benedykt, kiedy właśnie w tle tego, co się działo w Watykanie, spotkanie na temat pedofilii w kościele z biskupami, zabrał też swój głos. I właśnie o tym mówił. Przed taki moment rewolucji seksualnej 68, to też właśnie wybrzmiewa w raporcie o stanie wiary, mówi, kiedyś to pożycie intymne mężczyzny i kobiety to było tajemnicą. I kiedy zobaczył w Monachium, w Bonn, w tych wielkich miastach, na wielkich ekranach intymne pożycie, akt seksualny na oczach całego ten i właśnie odarto. I kardynał Wojtyła, ja to się później dziwiłem, czemu nam profesor na etyce kazał czytać rozdziały z miłości i odpowiedzialności, metafizyka wstydu i bez wstydu. To jest definicja pornografii, bez wstyd. Że nie ma tajemnic i odrodzenie, i ratunek to jest właśnie w Maryi, tej pięknej niewieście, tym pięknym człowieku. I tu właśnie, kiedy przeżywamy różnego rodzaju trudności, zagrożenia, czy nie warto oddać to wszystko Matce Najświętszej, nasze rodziny, małżeństwa, wszystko to, co jest tak trudne. I na koniec, bo już bardzo długo mówię, to są takie moje jakieś odkrycia, nie mam czasu na głębsze jakieś tam studium, bo nie mam czasu, po prostu moja praca. Mówiłem, że święty Ludwik Grignon de Montfort mówił dużo Maryi w relacjach z Duchem Świętym. Ojciec Kolbe również ten aspekt jakoś uchwycił, kiedy Maryja objawiła się w Lourdes, nie powiedziała do, to jest tylko, trzeba bardzo dobrze uważać, nie powiedziała do Bernadety na potwierdzenie ustanowienia dogmatu o niepokalanym poczęciu. To też ciekawa właśnie cały kontekst tego, dlaczego ten dogmat dla ratowania Kościoła, tylko tyle powiem. Nie powiedziała, nie przedstawiła się, że jestem niepokalanie poczęta, tylko niepokalane poczęcie jestem. I ojciec Kolbe również, który zauważył, że ratunek i odrodzenie wiary może przyjść przez Maryję, przez cudowny medalik, poprzez to doświadczenie, które widział we Włoszech, w Rzymie i to, co się dokonało w kościele Sant'Andrea delle Frate, blisko Piazza di Spagna, placu hiszpańskiego. Cudowny medalik, wielkie, spektakularne nawrócenie wielkiego bogacza żydowskiego Alfonsa Ratisbone, który zobaczył Maryję, tak jak na medaliku cudownym. I on też zobaczył to, że Maryja jest tą drogą odrodzenia i ratunku. To zauważył właśnie, to musi być coś z Duchem Świętym. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Archanioł nie mówi do Maryi, Maryjo. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Kecharitomene, pełna łaski. A więc on powiedział tak, że to jest niejako wcielenie Ducha Świętego, Maryja. Ona jest tym objawieniem Ducha Świętego. Pełna łaski. A jak przychodzi do domu, do Elżbiety, to co przynosi? Jezusa i ona promieniuje Duchem Świętym. Elżbieta pod wpływem tego wydaje okrzyk. A skądże mi to, że przychodzi do mnie Matka mojego Pana? Porusza się z radości, skacze Jan Chrzciciel pod jej sercem. Maryja jest tą, która jest napełniona Duchem Świętym. Ona poczęła mocą Ducha Świętego. I dla ojca Kolbego właśnie to było. Duch Święty jest niejako ucieleśniony w Maryi, w tej świętej niewieście. I takie wskazówki, zwłaszcza dla grup charyzmatycznych, bo może się komuś kłóci znowu, po co Maryja i wystarczy droga, Jezus i nic więcej. Czy nie warto zauważyć tego? Pod wpływem publikacji księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego i księdza Sławomira Kiwki zaintrygowało badacza, świętego Tomasza z Akwinu, ojca Gałuszkę, właśnie fakt, że ci autorzy, którzy rozpatrywali to zjawisko, to doświadczenie, które jest we wspólnotach charyzmatycznych, chrzest w Duchu Świętym, i oni spodają tutaj świętego Tomasza. I właśnie Tomasza z Akwinu. I tenże znawca Tomasza był zdumiony, że wielu tych wielkich komentatorów, którzy pisali o świętym Tomaszu, nic o tym nie wspomina, a tutaj właśnie oni przypomnieli. To jest kolejne jakieś tutaj światełko. Warto sięgnąć do takiej książki ojca Gałuszki na temat właśnie od tego chrztu w Duchu Świętym. Jest ta książka zatytułowana Odnowa w łasce. Święty Tomasz właśnie tak pokazuje. I zobaczmy, połączmy to też z Maryją. Wszystkie sakramenty, tak nawiasem mówiąc, już kończąc, tak będę powoli, odnawiamy przy życzeniach chrztu świętego. No właśnie, mamy ten akt zawierzyć się, odnowić chrzest. Odnawiamy, przecież idziemy do spowiedzi, odnawiamy go, ponawiamy Eucharystię. Śluby małżeńskie odnawiamy, przyrzeczenia kapłańskie odnawiamy przy różnych okazjach, a sakramentu bierzmowania nigdy. Nawet ojciec Góra kiedyś zrobił lednicę i miało być to z Duchem Świętym. Nie za bardzo to nie było, jak? Nie było. A czy to nie jest właśnie droga maryjna po to, żeby przeżyć na nowo świadomie wylanie Ducha Świętego i odnowić sakrament bierzmowania po to, aby stać się świadomym uczniem Jezusa Chrystusa pełnym mocy? I to jest moje takie jakieś doświadczenie i kończę Palotim. On w swoim życiu doświadczył mistyczne zaślubiny z Najświętszą Maryją Panną. Nie mamy czasu, bym przeczytał ten fragment, ale skrócę to. I on tak jak potrafił, mistyczne rzeczy ciężko opisać językiem. Maryja, Wielka Matka, przyniosła mi w ostatnim dniu 1832 roku dary. Poznanie Jezusa Chrystusa. I co jeszcze? Jako oblubienica Ducha Świętego, pełną przemianę w Ducha Świętego. To jest szok, jak człowiek może się w Boga, w Ducha Świętego przemienić. No tak to nazwał. A co to było? To był charyzma, to było wylanie Ducha Świętego. On inaczej nie umiał tego opisać. I później, abyśmy zobaczyli sekwencję wydarzeń, to było założenie dzieła, apostolstwa katolickiego, wcześniej jeszcze trzy dziełka rozważania na nabożeństwa majowe, miesiąc maj dla duchownych, dla świeckich, dla osób zakonnych. Jakby droga maryjnej odnowy Kościoła. Czy właśnie jak czcimy i kochamy się w Matce Najświętszej, odmawiamy różaniec, ona nie może nam tego udzielić charyzmatu, daru, charyzmatu, czyli daru dla odnowy Kościoła? Każdy ma to zadanie. Tylko trzeba to odkryć. I czy droga, właśnie jeszcze raz chcę to powtórzyć, maryjna, nie jest drogą do odnowienia sakramentu bierzmowania? Warto może właśnie sięgnąć do tej książki ojca Gałuszki, a wcześniej do tej publikacji księdza Kiwki i księdza biskupa Siemieniewskiego, Boży Płomień, Chrzest w Duchu Świętym. Warto właśnie trzymać się tych, którzy są sprawdzeni, którzy mają wiedzę, którzy mówią właśnie z urzędu Kościoła, żeby się nie pogubić. I na koniec. Może dla tych, którzy mówią, że tylko Jezus Chrystus wystarczy jako pośrednik, bo On jest jedyny. Po co jeszcze Maryja? Już święty John Henry Newman w jednej ze swoich wystąpień przytacza słowa protestanckiego teologa. I mówi tak, ten protestancki teolog. Katolicy, którzy czcili matkę, czczą jeszcze syna. Podczas ci, którzy obecnie przestali uznawać syna, zaczęli wpierw niedoceniać Maryi. Święta Boża Rodzicielka Maryja. To jest jej największy tytuł i największa łaska, dar, który otrzymała. Jeżeli to, jak odrzucimy od Matki Najświętszej, to okłamujemy Pismo Święte. To okłamujemy. Bo Jezus przyszedł przez Maryję, świętą Bożą Rodzicielką, pełną łaski, kecharitomene. Dlatego też, kto tylko może i czuje się na siłach, to zachęcam właśnie. Wejdź w ten nurt 33 dni rekolekcji po to, aby poznać siebie, poznać Maryję, pokochać ją, a ona nas poprowadzi do Jezusa. Po to, żeby rzeczywiście może Pan również wylał na nas moc Ducha Świętego,